Więc kochani, jeżeli chodzi o uczniostwo Jezusa Chrystusa, kontynuujemy ten temat dzisiaj i dalej mówimy o tym, co to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa. Dlatego, że dla nas, jako wychowanych w religiach różnych, żyjących w systemach religijnych, kochani, kiedyś po prostu bardzo trudną rzeczą jest, aby zrozumieć, co jest drogą Ducha Świętego bez Niego samego. Duch Święty jest dany jako nauczyciel, o tym jest powiedziane w Słowie Bożym bardzo jasno i dzisiaj my nie mamy prawa przyjąć żadnego innego nauczania niż to, które pochodzi od Ducha Świętego, kochani. To nie chodzi o to, żebyśmy my mieli też Ducha Świętego do pomocy, bo tak niektórzy to interpretują i tak może to wyglądać z Pisma Świętego czasami, kiedy czytamy o tym na przykład w Dziejach Apostolskich 9 rozdziale, chyba 31 werset, że Kościół wzrastał wspomagany duchem, mocą Ducha Świętego. Ja chcę wam powiedzieć, kochani, że to nie oznacza, że ten duch był tylko pomocniczy. Ten duch był tym, który sam nas stworzył. Duch Święty jest tym, który przekazuje nam wolę Jezusa Chrystusa. Tylko dzisiaj, kochani, bądźmy pewni, że On jest naszym przewodnikiem. On nie jest tylko tym, który nam ma nasze życie uczynić lepszym, komfortowym bardziej, czy jakby pewnym bardziej. Nie. To chodzi o to, aby być, kiedy narodzimy się z Ducha Świętego, to po to, aby chodzić w Duchu Świętym. Dlatego dzisiaj będziemy czytać, kochani, słowo. Będziemy czytać słowo, kochani, z Rzymian z 8 rozdziału. Kto ma Biblię, proszę otworzyć na Rzymian 8 rozdziale. Przeczytamy kilka wersetów. Rzymian 8, od 5 do 16. Dzisiaj będę kontynuował dalej, co to jest bycie człowiekiem, który żyje z łaski, który żyje nie według prawa, ale według łaski. Chodzenie w duchu. I tutaj są bardzo ważne tematy takie jak nasze grzechy, które oparte są o prawo. Grzech, który jest wynikły z prawa, które kiedyś po prostu było w naszych sercach przez to, że chodziliśmy w różnych systemach. Na przykład szkoły mają swoje systemy, że jeżeli nie będziesz się uczył, to będziesz ukarany w ten sposób, że nie dostaniesz indeksu albo laurki, albo jakieś tam nagrody. Więc dzisiaj po prostu ten cały system funkcjonuje jako system prawny, system polityczny i wszelki różny system. To wszystko są systemy plus systemy religijne, które też mówią, że jeżeli nie będziesz spełniał jakichś przykazań, też one będą potępiać. I chodzi o to, że kochani, ludzie, którzy żyją w systemach, też są potępiający. Ludzie, którzy nas krytykują w sposób potępieńczy, to są tacy ludzie, którzy odrzucają człowieka bezpowrotnie. Nie dają mu najmniejszej szansy na powrót. Nawet widząc nawrócenie tego człowieka, jego szczere łzy i pokutę, oni mu i tak nie wybaczą. Bo takie jest bezwzględne jest prawo, kochani. To jest prawo, które mówi, karą za grzech jest śmierć. Więc ta bezwzględność po prostu będzie przez Boga wytępiona. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus umarł za nas. I to jest przedstawione właśnie tu w liście do Rzymian. Czytamy wersety z 8 rozdziału 5 do 16. Ja przeczytam. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Jeszcze chwileczkę. Coś tu ustawiam. Alleluja. Życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ja sprawdzałem to słowo w języku greckim, sprawy, co to znaczy? Chodzi po prostu o uczynki ciała. Umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Halleluja. Więc kochani, to słowo jest bardzo mocne. Ono mówi o tym, że nasza relacja z Bogiem jest dynamiczna. To nie jest tak, jak niektórzy uczą, że my mamy jakąś formułkę, by klepać, zaprosić Pana Jezusa do naszego serca, a później możemy iść w grzech, bo Bóg jest wierny i tak mnie z tego grzechu oczyści. To nie jest tak, kochani. Jest napisane, że tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, a to, co produkuje ciało, to jest śmierć, kochani. Jeżeli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. I pamiętajcie, to słowo jest skierowane do wierzących. To słowo nie jest skierowane do pogaństwa jakiegoś, do jakichś przyjaciół, czy gości, czy jakiejś innej gromady. To słowo jest skierowane do kościoła, do zboru. I jest to poważne ostrzeżenie. Jeżeli żyjemy według ciała, umrzemy. Co to znaczy? Po prostu będziemy potępieni. Po prostu dlatego, że dzisiaj narodzeni z ducha znaczy powołani do życia w duchu, do chodzenia w duchu. I nie ma tu odwrotu, kochani. Czyli Duch Boży, jeżeli mieszka w nas, kochani, Bóg oczekuje absolutnie od nas owocu łaski. Łaska jest tym, co wyroguje wszelkie grzechy, które pochodzą z prawa. Dzisiaj właśnie koncentruję się na tym prawie, dlatego że to prawo religijne, teraz wejdźmy w szczegółowo, prawo religijne ustanowione jest albo przez Boga, albo przez ludzi, ale niezmiennie jest nadal prawem, bo prawo jest tym, co opiera się o uczynki ciała. Czyli prawo opiera się o wykonanie przepisów, zasady i zakonu. Tak jak mówi stare tłumaczenie, zakon to po prostu inaczej prawo. Więc dzisiaj po prostu musimy rozumieć, że to, co pochodzi z uczynków ciała, rodzi śmierć, kochani. I wszelkie prawo będzie wywoływać w nas wszelkie grzechy, pychy, zarozumialstwa, snobizmu, ignorancji. Wszystko, co będzie wywoływało szyderstwo. Ludzie, którzy mają własny zakon i własne prawa, będą zawsze tak reagować na łaskę. Tymczasem my jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w łasce. Jak ta łaska działa? Kochani, otwórzmy troszkę dalej. Rzymian, 14 rozdział, od 1 do 13. Przeczytamy to jakby po kawałku. Przeczytamy od pierwszego wersetu. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Kochani, każdy, kto żyje zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa, podlega temu wersetowi, podlega temu nakazowi. A co on mówi? A słabego w wierze przyjmujcie. To jest bardzo ważne, kochani, dlatego że prawo odrzuci każdego człowieka, który jest słaby. Prawo odrzuci każdego, który nie jest konformistyczny, który nie pasuje w ten sposób, że nie spełnia prawa w taki sposób, jak my je znamy, czyli interpretujemy. To jest bardzo ważne, dlatego że człowiek, który jest łaskawy, łaskawie spojrzy na człowieka, który jest słaby, no, i będzie go traktował z miłością. Będzie traktował po prostu człowieka, który błądzi, tylko człowieka, który potrzebuje naszej modlitwy, wstawiennictwa, naszej zachęty, korekty, ale nigdy go nie odrzuci. Zawsze będzie czekał na jego albo powrót, albo na jego telefon, czy jakiś po prostu kontakt. Tak samo jak ojciec, który miał syna marnotrawnego, on nieustannie czekał. Ten syn był zbuntowany, poszedł swoją drogę, mimo to ojciec non-stop czekał. To jest właśnie łaska. To jest łaskawość i w nas Bóg oczekuje dzisiaj pełnej łaskawości. Tymczasem osoby osądzające, czyli żyjące w duchu szatańskim, duchu prawa, po prostu nie przyjmują słabych, inaczej myślących. Oni eksterminują ludzi słabych. Jest to bardzo poważna rzecz, dlatego że z tego pochodzi wszelki ekstremizm religijny, właśnie z ducha prawa, który jest duchem szariatu na przykład, czy duchem hinduizmu, czy innych praw po prostu, które wywołują postawy fundamentalistyczne, ale też to samo dotyczy chrześcijan, którzy żyją według prawa. Jeżeli będziemy mieli prawo, jakiekolwiek prawo chrześcijańskie, to prawo zacznie szydzić z ludzi, którzy po prostu nie będą tego prawa stosować. My po prostu będziemy człowiekiem, którzy wypadamy z łaski. Łaska do nas nie będzie miała dostępu, ale też my nie będziemy mieli dostępu do nieba, niestety. Tak jest, jak w liście do Galacjan czytamy, nie będziemy w to w tej chwili wchodzić, ale to jest ważne, kochani, że bardzo praktycznie możemy to ocenić. Bardzo praktycznie w naszym życiu, dlatego że cechą prawa jest osąd, bo prawo wprowadza zasadę, której złamanie jest potępione. Stąd widzimy, kiedy jesteśmy w śmiercionośnym prawie, dlatego że napisane jest, karą za grzech jest śmierć, a nie w łasce. Czyli po postawie poznamy, czy człowiek jest z łaski, czy jest nowonarodzony, czy to jest człowiek nienarodzony. Człowiek łaski po prostu jest łaskawy. Tak jak mówi ta definicja. Człowiek łaskawy to jest człowiek łaski. To jest człowiek, który ma Ducha Świętego jako swojego nauczyciela. Natomiast człowiek prawa jest bezwzględny, tak jak jego prawo. Prawo musi być respektowane. Jeżeli złamiesz przepisy drogowe, musisz zapłacić mandat. Jeżeli złamiesz inne prawo, to prawo jest bezwzględnie realizowane, pomijając przypadki korupcji, które też potwierdzają, że też jest prawo, za które korupcja jakby chce też zapłacić. Więc dzisiaj po prostu zastanówmy się, kochani, czy my jesteśmy zawsze łaskawi dla każdej osoby, która jest słaba. Bo Biblia, zobaczcie, całe nauczanie w tej chwili, jakie mówię, oparte jest o jeden werset. Mówi, a słabego wierze przyjmujcie. Bóg mówi, aby po prostu człowieka, który jest słaby, po prostu przyjąć. Po prostu go przyjąć, po prostu nie odrzucać go. Więc po tej postawie, czy przyjmujemy osoby słabe, poznamy, czy my jesteśmy naprawdę ludźmi nowonarodzonymi, nawróconymi. Bo bez tego po prostu narodzeni na nowo nie jesteśmy. Bez łaski w nas. Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Boży to dar. I kiedy my wypracowujemy naszą drogę przez prawo, łaskawości w nas też nie będzie. I czytamy dalej. Kochani, tu jest wyjaśnienie tego wersetu, który wyjaśniałem. Drugi werset. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? I tu, kochani, zwrócę uwagę na to słowo, kimże ty jesteś. Bo rzeczywiście chcę wam powiedzieć, że osąd powoduje, że my się wbijamy w pychę i stajemy ponad drugą osobą. I stajemy się w roli po prostu sędzi. Zakładamy togę jakby sędziego i stwierdzamy, że ten brat jest taki, albo ten brat, albo ten kościół, albo ta denominacja, albo to miasto, albo coś tam, albo ten kraj i tak dalej. My jesteśmy sędziami. Tymczasem Bóg mnie się pyta, kimże ty jesteś? Kimże ty jesteś? Apostoł tłumaczy to tak. Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc go podtrzymać. Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Zobaczcie, do Pana swego, czyli my dzisiaj nie jesteśmy panami, w związku z tym też nie mamy mocy sądzenia. Czyli na podstawie tego, że ktoś służy Bogu i źle to robi, kochani, to dzisiaj duchowy człowiek, czyli ja, będę się za tego człowieka modlił. Będę miał w sercu jego dobro, będę miał w sercu jego upadki i będę mówił, Ojcze, przebacz mu, zmiłuj się nad nim i daruj mu. I daj mu, Panie, tą łaskę, której on potrzebuje dzisiaj, Panie. Proszę Cię dla tego człowieka, Panie. Natomiast człowiek, który żyje w prawie, który jest nienawrócony, nie ma zbawienia w swoim życiu, to jest człowiek, który będzie po prostu tylko osądzał. Czyli cielesny, niedojrzały uczeń Chrystusa nadal popełnia grzech osądzania innych usługujących. Czyli uczniem Chrystusa jest ten, kto stoi w łasce. To nie jest tylko uczeń na zasadzie takiej, że słucha Pana Jezusa. To jest cielesność. To nie jest stan nawrócenia, kochani. To nie jest stan nawrócenia. Nawrócenie produkuje owoc w postaci wspaniałego owocu łaski w naszym życiu. Łaskawości względem innych ludzi. Przebaczenia ich upadków tym, którzy upadają. Po prostu bezgranicznego, bez końca. Po prostu bezwarunkowego, bez jakiejkolwiek założeń, próśb, wymogów czy jakichkolwiek szantaży, bo takie też się zdarzają, kochani. Ja ci przebaczę, jeżeli ty na przykład zrobisz to czy tamto, jeżeli będziesz, synku, miał dobre oceny, to ci dam to i tamto. I tak dalej. To jest wszystko prawo, kochani. To nie jest łaska. Dalej czytamy o tym, że jeden robi różnicę między dniem, to jest piąty werset, a dniem, a drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je. I dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. No to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jakom żyw mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Jeszcze raz powiem. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, lecz raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. To jest właśnie to, co mówi Chrystus, żeby nie osądzać. To nie jest zalecenie, kochani, to jest coś, co musi wypływać z naszej duszy, po prostu wielkie pragnienie przebaczenia każdemu, dlatego że mi przebaczono ogrom moich upadków. Kiedy Chrystus się nade mną zmiłował, On widział morze moich przestępstw. Bezkres mojej głupoty, bezkres moich złych decyzji, po prostu, gdzie nie słuchałem się Ducha Świętego, po prostu, słuchałem się mojego ciała i to wszystko mi Chrystus przebaczył, dlatego dzisiaj na mnie spoczywa totalny obowiązek generalny, abym zawsze i wszystkim bezwarunkowo przebaczał i błogosławił wszystkich, których nie rozumiem i którzy są a nawet zgorszeniem dla mnie. Bym powiedział tak, dlatego że dzisiaj Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka, nawet tego, który strasznie błądzi. Dlatego dzisiaj osądzanie to inaczej pozwolenie, by szatański grzech pych postawił mnie na pozycji wyższej niż mojego brata czy siostrę i spoglądając z góry na niego oddzielam się od pomocy jego, pomocy jemu czy jej, a zimny formalizm dokonuje aktu osądzenia. Zobaczcie, serce współczujące będzie zawsze z bratem słabym, błądzącym w jego problemie. Natomiast zimny formalizm jest po to, żeby się odseparować od tej osoby. Będzie zerwana relacja, będzie zerwany, bo ty jesteś taki, z tobą nie chcę mieć kontaktu i tak dalej. Kochani, dzisiaj jest pewne, że Bóg kocha każdego człowieka, który powraca do Niego. Ale każdy człowiek, który się oddala od Niego, niech będą potępieni, mówi tak ci, Dawid mówi w jednym z psalmów, niech będą potępieni ci, czy odrzuceni, niech będą ci, którzy schodzą na swe kręte drogi. I to jest, nie jest mowa o ludziach, którzy są, powiedzmy, jakimiś poganami, tylko po prostu tymi, którzy wybierają właśnie ten zimny formalizm osądzania. Żeby być osądzającym, kochani, trzeba mieć zimno w naszym sercu. Tylko dzisiaj po prostu w nas musi pulsować miłość Chrystusa. Miłość Chrystusa, która ma taką miłość dla mojego grzechu. Kochani, ja chcę się was zapytać, kiedy ostatnio płakaliście ze szczęścia, że Chrystus przebaczył wam wasze grzechy? Kiedy ostatnio płakaliście? Ja chcę wam powiedzieć, mi coraz częściej się to zdarza, ale też powiem, że mój charakter był tak sztywny i tak twardy dla Ducha Świętego, że kiedyś w ogóle mi się to nie zdarzało. Teraz zaczynam dopiero rozumieć głębię miłości Chrystusowej. Dlatego dzisiaj, kochani, duchowy wierzący, czyli inaczej uczeń Chrystusa, zawsze będzie z cierpliwą miłością i troską powierzał w modlitwie w sprawie Bogu, by ten powiedział, co mogę zrobić dla tej osoby. Dojrzały chrześcijanin ma zatem dużo więcej modlitwy przez swoje powierzanie sprawy Bogu. I w ogóle tak poznamy prawdziwe chrześcijaństwo, dojrzałe chrześcijaństwo, że po prostu Bogu powierza wszystkie trudne tematy, a nie samemu osądza czy krytykuje, kochani. Bo zobaczcie, że krytyka i osądzanie to jest coś, co nie przejmuje się niczym i robi to we własnej mocy, autorytecie. Natomiast człowiek, który ufa Bogu, powierza Bogu tą osobę, powierza Bogu sprawę, problem i nie ma nic innego, tylko po prostu czysty pokój. Tylko dzisiaj, kochani, chciałbym, żebyśmy się modlili o to, żeby po prostu prośmy Pana, żeby wybaczył nam całe osądzanie, cały krytycyzm. Ojcze, prosimy Cię dzisiaj abyś nam wybaczył całe nasze osądzanie, krytycyzm, Panie. To, co myślimy o innych ludziach, Panie, to Ty tak nie myślisz, Panie, bo Ty masz inną perspektywę. Prosimy Cię, przez miłość Ducha Świętego w nas, daj nam, Panie, totalną akceptację dla tych słabych w wierze, Panie, którzy inaczej wierzą niż my. Prosimy Cię, wybacz nam nasz grzech, Panie, osądzania, Panie, braku miłości, Panie, naszą krytykę, Panie, nasze jakieś ironie, jakieś szyderstwa, Panie, cokolwiek, co jest po prostu wynikiem mojego prawa, które mnie gdzieś tam wiodło na moje bezdroża. Dzisiaj proszę Cię, Panie, przebacz przez krew Chrystusową. Wyznaję, że to jest grzech. Wyznaję w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, jak rozpoznać swój egoizm? Jak rozpoznać w sobie to zło osądzania? Po tym, że myślę ja, a nie my. Kościół to jest my. To jest ciało Chrystusa. I ciało się komunikuje, ciało się zachęca. Ono chce się wspierać, ożywiać. Całe ciało wymienia między sobą impulsy, płyny, różne po prostu siłę między sobą. Dzisiaj po prostu to jest wspólna troska. Wtedy ja troszczę się po prostu o nas wszystkich, jeżeli jestem zanurzony w Duchu Świętym. Powiem wam, kochani, kiedy narasta egoizm, rozpada się każda relacja. Kościół, rodziny się rozpadają, małżeństwa. Przez brak społeczności, przez narastające prywatne życie nad życiem Kościoła. Więc dzisiaj, kochani, jeżeli jest w nas myślenie typu ja, a nie my jako Kościół, moje dobro jest ważniejsze niż nasze dobro. Kiedy ja się nie martwię tym bardziej, co są moi bracia i siostry w tej chwili przeżywają, a bardziej myślę tylko o sobie, kochani, to nie jest jeszcze mój umysł nawrócony. Może moje serce już nawrócone gdzieś pokochało Jezusa, ale jeszcze nie wzrastało w Panu. Nie rozumie Jego zamysłu i nie chodzi w Nim. Dlatego dzisiaj, kochani, nie osądzamy, nie krytykujemy, nie oceniamy cieleśnie, ale modlimy się w ciszy, w duchu za innych. Jak ja kocham, kochani, tam, gdzie mieszkam, ludzie często mi odpowiadają, kiedy pytam ich, bracie, może coś tam zrobiłbyś dla tego dzieła, czy tam pomógłbyś mi, a on mówi, wiesz co, pozwól, że się pomodlę o to. Jak mi się to podoba, kochani, jakie to jest wspaniałe. On mi z ciała nie powie. Wiecie, ile ludzie cieleśnie ludzie dali pieniędzy na dzieła, które są beznadziejne po prostu? Ile cielesnych decyzji powstało przez to, że po prostu ludzie się nie pomodlili. Tylko dzisiaj ja mam się modlić, ale kochani, nie w stylu, będę się modlił za ciebie. Ja pamiętam w Polsce, miałem takie historie, że słyszałem, ja się za ciebie będę modlił. Po prostu. To było gorsze posądzenie niż po prostu. Modlitwa też może być manipulowana. Tylko nie będę się modlił typu, ja modlę się, żeby Bóg prowadził cię drogą prawdy. No bo to jest jawne osądzenie, to jest oskarżenie, że ty nie trwasz w tej prawdzie. I dzisiaj po prostu mam się modlić przede wszystkim w ciszy, w moim domu, po prostu w Duchu Świętym, tak jak Pan mi każe. I dopiero później Pan mi powie, czy mam coś z tą sprawą zrobić. Czyli dzisiaj po prostu, kochani, nie jesteśmy powołani do żadnej decyzji w ciele. Ciało ma nad nami nie panować. Ciało ma być poddane naszemu duchowi. Dzisiaj dziękuję za tę modlitwę, którą brat miał wcześniej, że dzisiaj jesteśmy powołani do rządzenia ducha nad duszą, ale też i ciałem. Kochani, dzisiaj to nie jest wybór. Jeżeli chodzimy w duchu, jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlatego dzisiaj łamię to kłamstwo, że raz przyjąłem Jezusa i już jestem na wieki zbawiony. To nie jest prawda, kochani. Ja wam powiem, ja mam pewność zbawienia przez to, że idę z Jezusem, a nie przez to, że Jezusowi kiedyś zaufałem. Bo ja mogę zaufać kiedyś na jakiejś uczelni i zacząć pierwszy rok, jak nie skończę całych studiów, nie będę miał indeksu zakończonego dyplomem. Kochani, chcę wam powiedzieć, że to jest nieprawda. Dzisiaj prawdą jest to, że nasza decyzja oparta jest Jezusa non-stop. Kto ma Jezusa, ma życie. Tak mówi pierwszy list Jana, 5 rozdział. Kochani, bądźmy pewni tego, że jeżeli Jezus jest w naszym życiu, On decyzjami naszymi kieruje, On też da nam pełne zwycięstwo. Dlatego dzisiaj, kochani, nie chcę smutno kończyć, ale chcę wam powiedzieć, oto jest Bóg w nas. Jest Bóg, który nazywa się Duch Święty. To jest Jego moc w nas, aby pokonać wszelkie zło, aby pokonać nasz formalizm, nasze zimne serca, i dać nam dar łez, dar płakania nad naszym grzechem, dar płakania za braćmi, których nie znamy, którzy gdzieś błądzą. O to się módlmy, kochani, o ten dar łez właśnie, o ten dar zmiłowania, kiedy Chrystus za nas umarł, przebaczył nam niesłychaną ilość grzechu. Dlatego dzisiaj miejmy to samo miłosierdzie dla wszystkich, którzy są słabi. Po prostu niech tą miłość będzie widać w nas. Chodźmy zatem w duchu, kochani. Jeszcze wiele innych aspektów, o których będę nauczał później, ale dzisiaj o tym właśnie osądzaniu, którym po prostu jest grzechem naszym narodowym i modlę się, Panie, przebacz nam ten grzech jako nasz narodowy grzech po prostu. Nasze osądzanie, krytykowanie polityków, krytykowanie różnych ludzi, Panie, dzisiaj wycisz te serca, Ojcze. Prosimy Cię, niech łaska Twoja da nam przebaczenie, Panie, bo tyle, ile osądów jest w naszej polityce i w naszych rozmowach polskich, to po prostu jest prawdziwa bezkarność. Tak jakby nie było Pana, który to osądzi, a jednak Ty jesteś Bogiem, który osądzi. Dlatego dzisiaj prosimy o to przebaczenie dla nas, dla całego naszego narodu, gdziekolwiek by był, w Polsce, w Anglii, w Australii i w Stanach Zjednoczonych. Prosimy Cię, przebacz nam, bo zgrzeszyliśmy ciężko przeciwko Tobie. O to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.